Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Po zamachach w Brukseli papież modli się za ofiary, ich rodziny, a także o dar pokoju. Pakistańscy chrześcijanie uciekają do Tajlandii. W USA i Anglii panuje moda na zmianę płci dzieci. Witam Państwa 22 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty był bardzo poruszony otrzymanymi wiadomościami o zamachach w Brukseli. Franciszek powierza miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy w nich zginęli i łączy się w bólu z ich rodzinami. Wyraża też najgłębsze współczucie wszystkim rannym, ich bliskim, a także tym, którzy udzielają pomocy, prosząc Boga, by dał im pociechę i umocnienie w tym momencie próby. Ojciec Święty ponownie potępia ślepą przemoc, która powoduje tak wiele cierpienia i błaga Boga o dar pokoju. Czytamy w telegramie watykańskiego sekretarza stanu wysłanym po zamachu w stolicy Belgii na ręce arcybiskupa Brukseli, Józefa de Kessela. Trwa eksodus do Tajlandii tysięcy pakistańskich chrześcijan. Chociaż oba kraje są oddalone od siebie o tysiące kilometrów, to jednak uchodźcy wybierają Tajlandię ze względu na niskie koszty podróży i łatwość uzyskania tam wizy turystycznej. Uciekają w ten sposób od gróźb, represji i przemocy spowodowanych w dużej mierze tzw. prawem o bluźnierstwie, według którego najmniejsza nieprzychylna wypowiedź o islamie karana jest śmiercią.
Sytuacja chrześcijańskich emigrantów w Tajlandii staje się jednak coraz cięższa, ponieważ ten kraj nie podpisał Międzynarodowej Konwencji o Uchodźcach. Wiza turystyczna jest ważna jedynie jeden miesiąc, zaś procedura otrzymania statusu uchodźców trwa około 3-5 lat. W ten sposób uchodźca staje się bardzo szybko nielegalnym imigrantem, a nawet przestępcą. Nie może otrzymać legalnej pracy ani pomocy medycznej. Często zmuszony jest do życia w ukryciu i pada ofiarą gangów przestępczych. Katolickie parafie starają się pomóc pakistańskim wyznawcom Chrystusa, występując w ten sposób przeciw dyrektywom policji.
Angielska i amerykańska prasa podaje zatrważające dane o wzroście przypadków terapii psychologicznych i hormonalnych, mających na celu przygotowanie dzieci do chirurgicznej operacji zmiany płci. Jak podaje brytyjski The Sun, tylko w 2015 roku w Wielkiej Brytanii ponad 1000 dzieci poddano tego typu terapiom, tymczasem w latach 2009-2010 odnotowano zaledwie 97 takich przypadków. Według dziennikarzy niemały wpływ na wzrost prób zmiany płci u dzieci ma opłacanie tego typu działań medycznych z ubezpieczeń zdrowotnych. W zeszłym roku brytyjska Narodowa Służba Zdrowia wydała na ten cel 2 700 000 funtów. The Sun daje za przykład niedawną historię 5-latka z Nottinghamshire, który niespodziewanie, ku zdziwieniu opiekunek, przyszedł do przedszkola ubrany przez mamę w sukienkę.
Wall Street Journal opublikował wywiad z ordynatorem oddziału psychiatrycznego Uniwersytetu w Baltimore, który przestrzega, że chirurgiczna zmiana płci w wielu przypadkach nie rozwiązuje problemów pacjentów. Profesor Paul McHugh poddaje ostrej krytyce modę na zmianę płci dzieci, która często skutkuje samobójstwami pacjentów. Statystycznie liczba samobójstw wśród osób zmieniających płeć jest 20-krotnie wyższa niż w całej populacji. Równocześnie okazuje się, że dzieci, które przejawiają jakieś oznaki zaburzeń w stosunku do swojej płci, jeśli tylko uzyskują pomoc psychologiczną, to w 70-80% przypadków pozbywają się takich problemów. Niestety wiele szkody wyrządzają tu politycy i media, którzy zamiast pomagać osobom z takimi zaburzeniami, jeszcze pogłębiają ich problemy.
Angielski lekarz Robert Lefewer podkreśla, że dzieci łatwo ulegają wpływom rodziców i mają mniejszą możliwość dokonania samodzielnego wyboru. Dochodzi do tego, że robi się moda na transgender i dziecko z takimi zaburzeniami jest powodem dumy rodziców. W ten sposób problemy emocjonalne rodziców stają się problemami psychologicznymi i fizycznymi ich dzieci. Specjaliści podkreślają, że zaburzenie tożsamości seksualnej może ulec zmianie, zaś operacyjna zmiana płci jest nieodwracalna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Czas przygotowań do świąt wielkanocnych jest, czy też powinien być, czasem szczególnych duchowych porządków w życiu każdego wierzącego człowieka. Czasem pojednania, niejednokrotnie po latach, z Bogiem w sakramencie pokuty. Zapraszamy na rozmowę Aleksandry Mieczyńskiej o psalmie 139. Audycję przygotowało Radio Fiat Częstochowy.
Ze mną w studiu jest ksiądz prałat Sławomir Śledziewski, sekretarz kardynała Gerharda Millera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o psalmach, a właściwie o jednym z psalmów, o psalmie 139, ale nie może o nim wprost, a o znaczeniu sakramentu pokuty, sakramentu pojednania. Kończy się czas Wielkiego Postu, trwa Wielki Tydzień, taki czas, kiedy myślimy więcej, mocniej o zmartwychwstaniu, o tym, co Bóg zrobił i o tym, jak nas zna. I tak w kontekście tego, jak przychodzimy do Niego w sakramencie pokuty, z tą świadomością, że tak naprawdę On wszystko wie.
To prawda, Pan Bóg wie wszystko, jest to jeden z atrybutów boskich, Jego wszechmoc i Jego wszechwiedza. Dlatego Pan Bóg daje nam tę możliwość, żebyśmy w Wielkim Tygodniu uzmysłowili sobie, zrozumieli sens w taki sposób bardzo konkretny, szczególny Wielkiego Tygodnia, który usposabia nas, przygotowuje nas na zmartwychwstanie Chrystusa, na to największe wydarzenie w dziejach zbawienia i wydarzenie chrześcijaństwa, wydarzenie nadziei, miłości Boga, bo oddaje swego własnego Syna, który umiera i zmartwychwstaje za nas, dla nas. I dlatego nasze chrześcijaństwo jest religią nadziei. Ale też my ze swej strony musimy się usposobić, musimy się przygotować. I ten Wielki Tydzień, cała liturgia jest ustawiona na to, jakby można powiedzieć, że jest cała historia zbawienia w pigułce. Oczywiście apogeum Wielkiego Tygodnia dokonuje się w Wielką Sobotę. Pan Bóg nas zna.
Zna
nasze myśli, zna nasze postępowanie. Dlaczego? Przede wszystkim wydaje mi się, że chcąc zrozumieć wszechmoc Boga, trzeba uświadomić sobie, że Pan Bóg jest nieprzystawalny dla nas. Z jednej strony, ponieważ nie porusza się w naszej rzeczywistości czasoprzestrzennej. Tylko mówimy, porusza się w wieczności. A wieczność nie jest czymś, co jest teraz, czy czymś, co było przed, czy będzie po, tylko jest wektorem, wyznacznikiem, zlepkiem, byśmy powiedzieli, tych trzech czasów, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.
Trudno sobie to wyobrazić.
Tak,
po ludzku sobie trudno
to wyobrazić, aczkolwiek wydaje mi się, że obraz tego, że Pan Bóg jest władny nad wiecznością, potrafi ją określić, jest w niej, porusza się w wieczności, czyli zna niejako przeszłość człowieka, zna nas, bo nas powołał do istnienia, zna naszą teraźniejszość tu i teraz, co też jest rzeczą od strony matematycznej czy empirycznej względną, mówimy, czas dłuży nam się albo mija bardzo szybko, także ta względność czasu jest jak najbardziej również odczuwalna przez nas i wie, co będzie w przyszłości. Nie obliguje tego, nie próbuje w jakiś sposób wpłynąć na to, ponieważ szanuje ludzką wolną wolę. Nasze wybory. To jest jedyna granica, której Pan Bóg nie przekracza. I mówimy, wracając znowu do tego psalmu, kontekst Biblii, Pisma Świętego jest taki. Mówimy, Pismo Święte mówi, na początku było Słowo, tak? Dzisiaj transponując tę wypowiedź jakże istotną, wypowiedziane Słowo Boga, które stało się ciałem, Chrystusem, mówimy, w wymiarze wiary. Dzisiaj można transponując to, można powiedzieć, że na początku była informacja. I gdy stwierdzimy, że na początku była informacja, która dzisiaj jest wszechwładna, również wszechobecna, która jest tak szalenie istotna, ponieważ ktoś, kto posiada informacje na jakikolwiek temat, posiada wiedzę i posiada władzę również. Jest to analogia do Boga, ale analogia niekoniecznie dobra, dlatego że Pan Bóg, który wie wszystko, my się nie musimy go bać. On zna ludzkie serce, zna wszystko, co człowieka dotyka. Natomiast ktoś, kto posiada informację na nasz temat, może ją wykorzystać w sposób zły czy niewłaściwy. Pan Bóg tego nie robi.
A psalmista mówi o tym, że ręka Boga nas prowadzi, nas podtrzymuje. To jest zupełnie inna relacja.
Oczywiście, tak. Pan Bóg jest tym, który nas wspiera. Pan Bóg właśnie, tworząc świat, wszechświat cały i człowieka, obdarzył go tym wszystkim, co jest mu potrzebne do życia. Obdarzył go, właśnie mówiliśmy, wolną wolą, ale obdarzył go też uczuciowością, dał mu władzę poznania, rozsądku. To nas oddziela od innych istot, że racjonalnie myślimy, wnioskujemy, potrafimy
przynajmniej
właśnie...
Przynajmniej możemy racjonalnie.
Przynajmniej potencjalnie, myśleć, tak. Oczywiście tak. Mówimy o tym wymiarze potencjalnym, a z drugiej strony mamy też właśnie możliwość wyborów, które Bóg nam dał. Wracając znowu do naszego przesłania w kontekście tego psalmu 139, który powinien nas usposabiać na sakrament pojednania, mając świadomość tego, że Pan Bóg zna nas, że wie, jacy jesteśmy, zna nasze słabości, nasze grzechy, zna też wszystko to, co jest w nas dobre i chce, żebyśmy my podczas sakramentu pojednania niejako to zaaprobowali, wypowiedzieli przed Nim, bo człowiek to nosi w sobie. Sakrament pojednania polega na tym, że nie możemy wyspowiadać się przed samym Bogiem myślowo, tylko musimy to wyznać. Wyznanie niejako człowieka uwalnia, dodaje skrzydeł, daje człowiekowi znowu takie odczucie tej wolności odzyskanej w sakramencie pojednania, oddech, tak. I to wszystko dokonuje się ze świadomością człowieka słabego, grzesznego, ale człowieka, który ma świadomość, że Bóg wie to wszystko i że my to mu na nowo przynosimy. Mhm. I psalmista Dawid, mając świadomość również swojej grzeszności, gdybyśmy popatrzyli na jego życie, na jego przeszłość, to, że był królem 40 lat, to, że oddał swoje królestwo synowi Salomonowi, który też był 40 lat, ale mamy też świadomość, znamy z kart Pisma Świętego jego grzeszność. To, że wziął żonę drugiego, to, że Uriasza, Chetytę, wysłał na pewną śmierć właśnie męża tej żony, którą wziął, Batrzeby, dokładnie. W związku z tym on ma świadomość swojej grzeszności i w pokorze staje przed Bogiem, a nie na zasadzie ja, wielki król. Nie, ja grzesznik przychodzę do Boga i modlę się tym psalmem. I dla nas jest to pewna analogia relacji człowieka słabego, grzesznego do wszechmocnego, wszechwiedzącego Boga, który jest, który daje człowiekowi tę szansę i ma absolutnie wiedzę na każdy temat nasz, który nas powołał do istnienia.
I który też jest miłością.
Absolutnie.
Ja, po ludzku patrząc, kiedy myślę o spowiedzi i o tym, że Bóg tak naprawdę zna to wszystko, z czym przychodzę, to mnie osobiście jest łatwiej. A to dlatego, że najgorsze są skrywane tajemnice, ale możemy je ukryć tylko przed ludźmi. A jeżeli przychodzimy do Boga, wyznać Mu, poprosić, pomóż mi zrobić porządek, ja już tego nie chcę w swoim życiu, co jest złe, to jest wtedy prościej.
Tak, na pewno jest prościej. Jeszcze byłoby prościej, gdyby nie było sakramentu pojednania, tylko byłaby droga formułki, powiedzmy, że klękam, czysto hipotetycznie klękam przed ołtarzem i wyznaję to Bogu bezpośrednio. Ale to wymaga właśnie pewnej pokory też człowieka, że wyznaję to drugiemu człowiekowi. Oczywiście kapłan jest przedstawicielem Chrystusa i sam Chrystus powiedział do Piotra, do apostołów i do wszystkich tych, którzy po nich przyszli. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Także tutaj rola człowieka w tej relacji do Boga, do wszechwiedzącego Stwórcy jest też ważna i dlatego sakrament pojednania dokonuje się przy pomocy drugiego człowieka. Musi to dokonać się właśnie dzięki pośrednictwu kapłana, ale jest oczywiście na mocy Chrystusa, który daje człowiekowi odpuszczenie jako druga osoba boska.
Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem niezwykle istotnym i myślę wymaga i rachunku sumienia od osoby, która do tego sakramentu przystępuje, ale od kapłana także ogromnej odpowiedzialności, skupienia i nieustannej modlitwy.
Absolutnie tak, bo kapłan jest w tym sakramencie pojednania przedłużeniem Bożego miłosierdzia. Jest taką dłonią Boga, która przedłuża to Boże miłosierdzie, która daje miłosierdzie grzesznikowi. Bóg, który nas zna, daje nam tę moc, ale czeka na nas, żebyśmy my potrafili właśnie odpowiedzieć na to Boże wołanie. Nie zmusza, nie, absolutnie, bo jak powiedziałem na początku, Bóg tej jednej granicy ludzkiej wolności nigdy nie niszczy, bo wtedy nie bylibyśmy Jego odbiciem imago Dei.
Modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, żeby to Jego, Boża wola działa się w naszym życiu. Pytanie, na ile świadomie te słowa wypowiadamy, na ile tak naprawdę pozwalamy Bogu na to, żeby to On tę wolę dobrą dla nas nas zawsze wtedy realizował.
Tak, oczywiście nasza percepcja ludzka jest często względna. Mówimy, że chcę uczynić to, czy zrobić to, czy dążę do tego, czy tamtego. Powstaje zawsze pytanie, czy jest to zgodne z wolą Bożą.
Czy to tak? Mój pomysł?
Czy to jest człowieka subiektywne jakieś odczucie, pomysł, czy jest to po prostu czymś, co jest wolą Bożą w naszej codzienności. I tutaj taką pomocą dla człowieka w tych jego poszukiwaniach wśród dróg człowieka na tych manowcach świata jest Boże objawienie, niewątpliwie. Jest Chrystus, który jest wzorcem człowieka. Chrystus, który posiadał pełnię człowieczeństwa, jako ten, który absolutnie był człowiekiem do końca, oddał swoje życie, ale nie popełnił żadnego grzechu. Chrystus absolutnie w tym wymiarze antropologicznym jest jak najbardziej w pełni człowiekiem, bez grzechu. I to jest dla nas przykładem, że mamy wpatrzeni być, rozkochać się wręcz w Chrystusie, pozwalać Mu dotrzeć do siebie.
Zmieniać się.
I On wyznacza nam, daje nam te drogowskazy, wyznacza nam, które drogi są dobre. Ta kompatybilność celów ludzkich wtedy dokonuje się z tymi celami, które Bóg chce dla człowieka. Twoja wola ma się spełnić, a nie nasza ludzka, jeśli oczywiście będziemy do tego dążyć. Mamy Pismo Święte, z którego czerpiemy, tak jak dzisiaj właśnie rozmawiając na temat psalmu 139. Czy mamy inne fragmenty, czy mamy cały Nowy Testament? Mamy też katechizm Kościoła Katolickiego, mamy całą tradycję Kościoła, tradycję ojców Kościoła, także mamy bardzo dużo argumentów i materiałów, które pomagają człowiekowi. W końcu definitywnie mamy Boże przykazania, które zostały nam objawione i one pomagają człowiekowi. Które nie są, chciałbym to zaznaczyć, nie są ograniczeniem dla człowieka, tylko pomocą, bo często są dyskusje na ten temat, dlaczego Bóg ograniczył 10 przykazaniami tą wolność człowieka. Nie, On ją tylko ukierunkował, że jeśli człowiek spełni te przykazania, spełnia je, wtedy jest mu łatwiej żyć, łatwiej funkcjonować. Bóg niejako przykazaniami chroni człowieka.
Przed nim samym.
Może nawet nie przed nim samym, ale chroni go przed upadkami, przed odejściami. I to jest, wydaje mi się, taki zasadniczy cel.
Psalmista Dawid kończy tekst takimi słowami: zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje troski. Zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Czyli to jest to samo. Niech się dzieje Twoja wola, skieruj
Absolutnie.
Mnie.
Absolutnie. To jest modlitwa psalmu Dawidowa, która wyraża jak najbardziej jego pragnienie, jego tęsknotę za tą ścieżką właściwą, ścieżką Bożą, bo Dawid z własnego doświadczenia jako król, który niósł odpowiedzialność za cały naród wybrany przez 40 lat, też popełniał, jak wiemy, błędy, o których mówiliśmy i miał swoje słabości i na pewno miał swoje odstępstwa, ale mimo wszystko prowadził naród wybrany na drogi, na ścieżki Bożego zbawienia.
Bo o to chodzi, żebyśmy nawet upadając podnosili się i szli dalej.
Tak jest i tutaj chciałbym jeszcze właśnie przytoczyć słowa świętej Brygity ze Szwecji, która mówiła, że święty nie różni się od tak zwanego zwykłego człowieka. Każdy z nas oczywiście, chciałbym tu zaznaczyć, jest powołany do świętości, każdy człowiek ochrzczony, ale nie różni się zasadniczo od człowieka normalnego, w cudzysłowie mówimy, tym, że nie upada, ale święty różni się tym, że zawsze powstaje. I myślę, że to jest dla nas takie przesłanie, że mamy zawsze powstawać, mieć tę nadzieję, bo nadzieja jest taką cnotą chrześcijańską, przymiotem jak najbardziej chrześcijańskim, który nas cechuje i który daje nam właśnie tę ufność, że Bóg, wszechmocny Ojciec, wszechwiedzący, zawsze nas przygarnie jako ten Ojciec miłosierny. Jesteśmy w roku miłosierdzia i musimy sobie na nowo zdawać z tego sprawę, że to miłosierdzie Boże zawsze jest obecne. Bóg jest też sprawiedliwy i nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości, ale jednocześnie Jego miłosierdzie jest nieograniczone. Takim dodatkiem do tego psalmu jest Boże miłosierdzie, do psalmu 139.
A nas nikt z takiego dążenia do świętości nie zwolnił?
Absolutnie nie. Ciągle jesteśmy zobligowani, zobowiązani, żeby dążyć ku doskonałości, ku świętości, ku wolności. Wyswobodził nas Chrystus i to jest ta świadomość, która towarzyszy nam i która jest jakże istotna w Wielkim Tygodniu, w tych dniach, kiedy zdajemy sobie sprawę, kiedy uczestniczymy, partycypujemy na nowo w tym dziele zbawienia, odkupienia człowieka i świata.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz prałat dr Sławomir Śledziewski.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat z Częstochowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.